Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Tyflo Podcast.
W kalendarzu wtorek, pierwszy dzień czerwca 2021 roku, Dzień Dziecka, więc składamy najserdeczniejsze życzenia wszystkim młodym słuchaczkom i słuchaczom Tyflo Podcastu i tym wszystkim, którzy wewnętrzne dziecko w sobie pielęgnują. Rozpoczynamy kolejne wydanie Tyflo Przeglądu, a dziś Tyflo przeglądają Paulina Gajoch, Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Mikołaj, przywitasz się?
Dobry wieczór,
jesteś. I ja też jestem, Michał Dziwisz, witam bardzo serdecznie i zapraszam na Tyflo Przegląd. Odcinek numer 86. Jest szansa, że to będzie najkrótszy w historii Tyflo Przegląd, bo wyjątkowo w tym tygodniu informacjami nam nie obrodziło, co nie oznacza, że informacji dla was nie mamy. Owszem, mamy, jest trochę tych informacji, będziemy się nimi z wami dzielić, więc teraz przejdźmy do szczegółów. O czym dziś będziemy mówić, o tym jak zawsze opowie Robert.
W tym tygodniu w Tyflo Przeglądzie dodatek do NVDA Clip Tools polegający na zarządzaniu schowkiem. Open Link With, prosta wtyczka do NVDA pozwalająca na wyodrębnienie linków z tekstu. Aktualizacje monitorów Mantis i Hameleon. Access Find, krytyczne spojrzenie na pierwszą na świecie wyszukiwarkę dostępnych stron internetowych. Far Cry 6 z dodatkową dostępnością. Czy grywalne dla niewidomych? Nie wiadomo. Nowe zabiegi w Centralnej Przychodni Polskiego Związku Niewidomych. Webable. Wszystkie informacje z dziedziny dostępności zebrane w jednym miejscu. Jeśli czymś się interesujesz, z pewnością jest na to Reddit. PasteNow. Podziel się czym chcesz na jak długo chcesz.
No sami widzicie, niewiele jest tych informacji, ale oczywiście wszystko może ulec zmianie, a to dzięki wam, bo Tyflo Przegląd to jest audycja, w której my oczywiście dzielimy się informacjami, które znajdziemy, ale nic nie stoi na przeszkodzie, żebyście i wy również w tej audycji brali aktywny udział i podzielili się swoimi znaleziskami, swoimi ciekawostkami, informacjami dotyczącymi osób niewidomych i niedowidzących, no bo w końcu my nie mamy monopolu na wiedzę. A zatem czekamy na was. kontakt.tyflopodcast.net. Z poziomu tej strony możecie do nas pisać. Możecie także oczywiście wklikać się na naszego radiowego Zooma. tyflopodcast.net/zoom. Z kontaktu też zresztą tam się dostaniecie. No i Facebook. Facebook jest także do waszej dyspozycji. Na profilu Tyflopodcastu jest właśnie w tym momencie transmisja tej naszej audycji i możecie komentować to, o czym my tu sobie wesoło będziemy rozmawiać, pisząc po prostu pod tą transmisją. Zatem zapraszamy was bardzo serdecznie do brania aktywnego udziału w naszej dzisiejszej audycji w Tyflo Przeglądzie numer 86. Taka informacja jeszcze uzupełniająca to, co tydzień temu, o czym tydzień temu rozmawialiśmy. Otóż dziś pojawiła się, czy tam wczoraj nawet pojawiła się aktualizacja dodatku NVDA Remote, a właściwie nie dodatku, tylko takiej próby przeportowania NVDA Remote na iOS-a. Ja próbowałem się tym bawić, no i niestety na nowych wersjach NVDA dalej jest z tym jakiś problem, są z tym kłopoty, nie chce to do końca działać tak jak powinno, więc przed autorem mam wrażenie, że jeszcze trochę pracy, żeby wszystko działało. Też intensywne prace trwają nad nowym NVDA, prace trwają nad poprawianiem dodatków, żeby one były kompatybilne z tym programem odczytu ekranu w jego najnowszej wersji. Przy NVDA Remote też, jak tam zaglądałem, coś się dzieje, więc jest szansa, że też i te błędy bezpieczeństwa, o których wspominaliśmy w poprzedniej audycji, zostaną naprawione. Może to się zdarzy, tym bardziej, że poprawka jest i tak naprawdę to od autorów zależy, czy ją wrzucą do kolejnego wydania, czy też nie. No i tyle takich przynajmniej moich rzeczy, o których jeszcze chciałem wzmiankować, a o których mówiliśmy w poprzedniej audycji. Czy wy coś jeszcze byście chcieli odnieść się do czegoś, o czym wspominaliśmy tydzień temu? Chyba nie. No dobrze, no to w takim razie przy NVDA pozostajemy, bo teraz będzie o dodatku. Dodatku do zarządzania schowkiem ClipTools. O tym wie więcej Mikołaj.
Tak, na razie dodatek jest w dość bardzo wczesnej fazie rozwoju, przepraszam, w dość wczesnej fazie rozwoju i ma dwie funkcje. Prostego wyczyszczenia schowka, co się przydaje, no na przykład jeżeli mamy w tym schowku coś prywatnego i nie chcemy przez przypadek tego gdzieś potem wkleić, bo no czasami nam się zdarza, że coś wydaje nam się, że potem skopiujemy, nie skopiujemy, wkleimy i wyślemy komuś, powiedzmy, nie wiem, zamiast linka, którego chcieliśmy wysłać, numer naszej karty, a oczywiście wiadomo, że nie o to chodzi, to możemy w tym dodatku bardzo szybko, jednym skrótem, no, sobie schowek wyczyścić. Możemy też jednym skrótem otworzyć sobie edytor prosty, w którym wyświetli nam się to, co w tym schowku się znajduje. Możemy sobie to szybko wyedytować, kliknąć OK, kliknąć zapisz i w tym momencie no, zawartość naszego schowka zostanie zaktualizowana. Jest to, myślę, też przydatna rzecz, bo czasami nam się kopiuje jakiś dłuższy fragment tekstu, nie wiem, skopiujemy powiedzmy sobie całego tweeta, bo nam tak najwygodniej, jak chcemy wysłać komuś linka z tego tweeta jednego konkretnego, to musimy otworzyć edytor, wkleić, wziąć, wyciąć, tu wyciąć, tam wyciąć, skopiować jeszcze raz, wkleić, zamknąć edytor, nie zapisuj i wtedy dopiero mamy linka. A tak, otwieramy jedno pole, mamy od razu tutaj schowka, edytujemy, enter, dziękuję, dobra, wszystko jest zrobione. Więc pomysłów na zastosowanie tych funkcji jest trochę, ale na tym nie koniec. Autor dodatku mówi, że jeszcze trochę tych funkcji właśnie związanych z pracą wokół schowka, wokół tego dodatku będzie. Mówi się o integracji w tym do środka w jednym dodatku starego dodatku ClipCopy bodajże, czyli kopiowania tego, co NVDA mówi do schowka. No, co jeszcze, czy może kiedyś, o, jeszcze na pewno się mówi o automatycznym ogłaszaniu przez NVDA, gdy jakakolwiek aplikacja skopiuje nam coś do schowka i NVDA nam powie, co do tego schowka zostało skopiowane, co też jest, myślę, przydatne. Często mamy na stronach jakieś przyciski typu kopiuj, nie zawsze wiemy, czy te przyciski się uruchomiły, czy nie. No, więc jeszcze trochę tych funkcji ma być. Kto wie, może jakieś funkcje z JOS-a typu dodawanie do schowka, typu wiele schowków, kto wie, zobaczymy. Ale fajnie, że jest coś takiego, fajnie, że coś takiego powstało. No i czekamy na więcej.
Czekamy na więcej, a teraz...
A podstawowe pytanie ma, czy ten dodatek działa z tą betą NVDA, nową, która się ukazała? Bo powiem szczerze, te wszystkie dodatki poleciały, w tym wypadku moich 14.
Ale dodatek jest bardzo nowy, więc nawet jeśli nie działa, to podejrzewam, że
istnieje prawdopodobieństwo, że będzie działał i to dokładnie. A co do Robercie, tych dodatków, które ci poleciały, jak to powiedziałeś, to no, kwestia jest taka, że te dodatki są ukompatybilniane. Tak trochę na ostatnią chwilę, ja bym powiedział, bo teraz na liście deweloperów NVDA, a właściwie deweloperów dodatków, to tam no bardzo gorąca dyskusja. Ja zrobiłem to, a ja poprawiłem tutaj. O, to już działa, to już jest okej, więc spokojnie, nie stracisz tych wszystkich dodatków. Większość dodatków, która jest w miarę regularnie aktualizowana, doczeka się aktualizacji i będzie kompatybilna z nową
wersją. Miejmy nadzieję, mam nadzieję, że nie stracę Captcha Solvera, bo to jest bardzo ciekawy dodatek, a może być różnie.
O tym dodatku szczerze mówiąc nie wiem, bo on chyba nie jest...
Chyba jest.
Bo on chyba nie jest na stronie NVDA. To nie jest oficjalny dodatek taki rozwijany przez społeczność, tylko trzeba go gdzieś tam sobie skądś ściągnąć, no to musiałbyś ewentualnie sprawdzić.
Z tego, co wiem, to jest nowa wersja.
No widzisz, no to już dobrze wiedzieć. A tymczasem dodzwonił się do nas Arek. Arku, ty jakieś nowości masz dla nas zapewne. Witaj.
Dzień dobry. Ja dzisiaj przychodzę z paroma rzeczami. Po pierwsze chciałbym powiedzieć, że zrobiłem dodatek do ZDSR-a, który pozwala korzystać z DIPL-a do tłumaczenia jak ktoś jest w grupie oficjalnej ZDSR Exchange and Communication na Telegramie, to może sobie pobrać tenże. Dodatek działa w taki sposób, że jest sobie klucz API zaszyty w pewnym miejscu i nie trzeba klucza wpisywać. To może ulec zmianie, bo mnie to trochę kosztuje niestety, więc to może ulec zmianie i być może będzie trzeba sobie w pewnym momencie wpisać własny klucz. No na razie działa. Druga rzecz jest taka, że już mogę ogłosić, bo już to mam praktycznie na finiszu, tylko ostatnie testy zrobić i będzie wydane. Zrobiłem aplikację, która powiedzmy jest klientem do jednej funkcji ZDSR-a na telefon komórkowy i dzięki temu możemy przesyłać dane między ZDSR-em a telefonem. Jak na przykład mamy jakiś długi artykuł, to po prostu klikamy na przykład w Androidzie udostępnij, siup, logujemy się naszym kontem tym zd.hk i sobie idzie do czego? Do ZDSR-a w drugą stronę. Też możemy robić. Niestety problem z tym jest taki, że aplikacja będzie na Androida. Chciałem, żeby była na iPhone'a, ale no, każdy z was wie, jaką Apple ma politykę. Niestety nie mam Maca. Na początku bawiłem się tak, że wysyłałem komuś, kto miał Maca, ktoś to kompilował, ale to no, zajmowało to zbyt wiele czasu. Więc
a czy nie dałoby się tego Arku zrobić jako skrót, tak zapytam, z ciekawości?
Nie, bo to API wymaga uwierzytelniania dwuskładnikowego.
Rozumiem.
I tego typu rzeczy, chociaż... nie wiem. Jakbym zrobił jakieś API, które stałoby na moim serwerze na przykład i które by uwierzytelniało się jakoś z zewnątrz, powiedzmy, z serwerami ZDSR-a, to może, tylko czy deweloperzy samego ZDSR-a by wyrazili na coś takiego zgodę.
No to już nie do nas pytanie, to już z nimi musiałbyś porozmawiać na ten
fakt
temat.
Fakt jest też taki, że z iOS-em jest jeszcze jeden problem, bo Mac to Mac, to by się jeszcze jakoś dało obejść, ale druga kwestia
do App Store'a.
To jest App Store.
To bo znaczy, żeby to by obszedł. Po prostu Chengdu by to wydało, powiedzmy, oni by to wydali jako swoje, no nie, do App Store'a.
I... no tak, jeżeli mają konto.
Mają. I tak. Teraz jeszcze, także to też będzie do pobrania jako APK na ZDSR Communication and Exchange za parę dni.
Jak się w ogóle, Arku, może kilka słów powiedz, gdzie jest ta grupa, jak się do niej dostać, jeżeli ktoś by był
już wam
zainteresowany.
Linka, już wam podam linka, bo także.
Wiesz co, to jeżeli to jest jakiś bardzo długi link, to może prosiłbym cię, żebyś wrzucił w komentarzu.
Nie, nie, nie,
aha, okej, okej.
Ten link nie jest długi, tylko po prostu nie jestem go pewien do końca, ale sprawdzić, żeby źle nie powiedzieć. t.me/zdsrgroup. Jedno słowo. t.me/zdsrgroup.
Okej. Okay. I tam to jest na Telegramie, jak rozumiem, więc
tak.
Każdy,
więc
kto ma
może,
konto, to
każdy może
sobie
się
tam zajrzeć.
I teraz jeszcze taka jedna rzecz, o której chciałbym powiedzieć, też z Chin. Odkryłem taką platformę do grania, coś jak nasz Quentin, tylko że to jest na troszkę innej zasadzie, tam inne gry są, są też gry zręcznościowe, więc ciekawie. Platforma się nazywa po prostu Playbar. I to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie pograć, czy w jakieś szachy, co mnie bardzo cieszy, są wojenne szachy tak zwane, czyli zamiast figur szachowych mamy jednostki i musimy zajmować tereny i tak dalej. Są też takie proste gry typu biegniemy przed siebie, tak zwane endless runnery, gdzie po prostu sobie biegniemy, unikamy przeszkód, mordujemy wrogów i tak dalej. Jest paręnaście takich minigier. Mówię o tym dlatego, że twórcy, zgłaszam do twórców problem zachodnich graczy i twórcy chcą dodać wyjście na schowek, czyli żeby gra cały swój tekst kopiowała do schowka i będzie można sobie w to pograć bez problemów.
Teraz jak rozumiem, kopiować... tu mamy znowu standardową barierę pod tytułem język chiński.
No tak, można kopiować sobie Ctrl-C do schowka, co prawda każdy tekst, ale to jest może być dla niektórych niewygodne, chociaż w niektóre gry się tak grało ongiś, jak jeszcze nie było tych wszystkich wynalazków typu, nie wiem jak się nazywa ten program do tłumaczenia japońskich gier. To jest moduł do non-visual. JGT chyba to się nazywa. Jak jeszcze nie było tych wynalazków, to się tak grało w gry. Ja to jeszcze doskonale pamiętam. No niemniej jednak można sobie pograć. Jest tam parę takich dużych gier, jak na przykład na polski wolno tłumacząc Skarby Imperatora. W sumie miałem wobec tej gry dziwne na początku uczucia. Dziwnie się ta gra zachowywała, dziwnie było to wszystko słychać, ale w gruncie rzeczy się przekonałem i w sumie przyjemnie się w to gra. Taka gra, gdzie musimy wraz z innymi graczami szukać skarbów na czas i unikać pułapek. No takie bardziej rozbudowane Sonor Island, bym powiedział, tak w dużym skrócie. Gra jest dostępna na Windowsa, na Androida i na iOSa, ale z wiadomych przyczyn my, jako że nie wszyscy rozumieją chiński, jesteśmy ograniczeni do wersji na Windowsa raczej. I teraz skąd sobie to pobrać? Przedyktuję linka, bo też nie jest jakiś bardzo długi. www.download.521slowed.cn/windows/player.zip www.download.521slowed.cn/windows/player.zip
Swoją drogą, Chińczycy mają rzeczywiście ciekawe te adresy. 5, 6, coś tam, cloud, to no taki...
Według mnie nic nie przebije 15kankan.com i pipipan.cn.
Co tam jeszcze śmiesznego było? 126.com, swoją drogą bardzo dobry provider poczty. Sky808.com, no oni mają ciekawe.
Oni mają jakieś takie zamiłowanie do cyferek, do liczb w adresach.
Tak, albo na przykład do trzech szóstek mają zamiłowanie, bo na przykład oficjalna strona komentarzy z Kimi Lidera to jeshuo666.com, a to wynika stąd, że Lian Lian to wsparcie techniczne.
Mhm, rozumiem. No dobrze, Arku, czy coś jeszcze masz dla nas? Jakąś informację? Czy na razie tyle?
Tyle na razie.
Okej, to dzięki w takim razie za telefon, no i jeżeli coś jeszcze będziesz miał, to dzwoń do nas, zapraszamy serdecznie. Jak i zresztą pozostałych słuchających nas, zapraszamy na Zooma, możecie też pisać do nas na Facebooku. I z tej okazji skorzystał Piotr i Piotr zadał pytanie, może wy będziecie w stanie odpowiedzieć na to pytanie. Ono brzmi tak: dobry wieczór, wiecie coś o smartfonach Honor? No tylko, Piotrze, gdybyś mógł sprecyzować, jakich informacji poszukujesz, tak. Bo...
Znaczy, inaczej. O smartfonach Honor na ten moment wiem tyle, że ma wyjść nowa seria... Nie pamiętam, jak ona się teraz nazywała. W każdym razie jest to seria, która wejdzie i będzie miała usługi Google'a dostępne. Honor 50, która ma zadebiutować 16 czerwca. I w sumie tyle wiem. No, poza tym, że Honor jakby jest spadkobiercą rynku Huawei, które jest na czarnej liście, no to nie wiem nic więcej.
Natomiast wiele może powiedzieć wam Paweł Masarczyk na temat Honora, ponieważ sam był jego użytkownikiem przez długi, długi czas. Natomiast niestety go nie ma tutaj z nami dzisiaj.
No ale za tydzień będzie, więc może rozszerzy.
Prosimy to pytanie, że tak powiem,
i Piotrze,
przypomnieć.
I Piotrze, sprecyzuj może, gdybyś mógł, sprecyzuj po prostu, o co chciałbyś nas zapytać konkretnie na temat tych smartfonów. Tak, Paulino?
Na szybko doczytuję, że ta nowa seria 50 ma mieć urządzenia napędzane Snapdragonem 778G, a w przypadku modelu Pro Plus to będzie Snapdragon 888, czyli ten topowy procesor, czyli tam w 16 czerwca w Szanghaju będzie premiera, prezentacja smartfonów i ta informacja została ujawniona w jakimś, na jakimś filmie na Weibo jakiś czas temu.
Ale Paulino, skoro jesteś przy głosie, skoro jesteś przy mikrofonie, to powiedz nam o kolejnym dodatku do NVDA. Tym razem jest to dodatek o nazwie Open Will Link With. I tak naprawdę w nazwie się już trochę mieści informacja o tym, co ten dodatek robi, ale o szczegółach to na pewno powiesz więcej ty.
Tak, malutka, prościutka, no powiedziałabym prymitywniutka, ale nie chcę obrażać, wtyczka, która ma za zadanie wyodrębniać z zaznaczonego bądź skopiowanego do schowka tekstu linki i dać nam narzędzia do ich otwarcia, szybkiego, łatwego i tak dalej. No więc działa to tak, że przypisujemy sobie, możemy sobie przypisać dwa skróty. Jeden skrót wyodrębnij linki z zaznaczonego tekstu, drugi skrót wyodrębnij linki ze skopiowanego tekstu. Robimy to przez ustawienia zdarzenia wejścia Open Link With, jest gałąź na drzewie i tam są dwie możliwości właśnie do przypisania. I tak, jak sobie ten tekst jakoś tam zaznaczymy czy skopiujemy, no to mamy, jak naciśniemy ten skrót odpowiedni, to mamy listę linków do otwarcia. I tak, jeżeli wciśniemy Enter, to otworzy się nam domyślną przeglądarką ten link, ale możemy też otworzyć jakieś inne przeglądarki, w sensie musimy mieć otwartą kartę w przeglądarce jakąś i wtedy ten dodatek pod tabem wylistuje nam przeglądarki, w których możemy to otworzyć. Nie wiem tylko, jak jest z przeglądarkami Portable, ale pewnie też są obsługiwane, bo sprawdzam tylko na tych, które mam zainstalowane, tak na szybko. Natomiast problem tego dodatku jest taki, że na przykład, nie wiem, mamy tekst, możesz go pobrać pod linkiem, i w następnej linii https://coś tam.exe i jakby dodatek nie umie sobie czasami rozdzielić tego, bo jakby Enter nie jest dla niego spacją. I jeżeli ten tekst brzmiał, możesz pobrać to pod linkiem, no to będzie link linkiem https://. I jak wciśniemy Enter, to nam wyskoczy okno App Store'a, że potrzebujesz nowej aplikacji Microsoft Store'a, że potrzebujesz nowej aplikacji do otwarcia tego elementu, czy tam tego odnośnika.
Protokołu typu linkiem, tak?
Tak. I właśnie w tym jest problem, że to nie umie dobrze rozdzielać, nie jest inteligentne, to jest po prostu taki malutki dodatek, który w zamierzeniu ma po prostu otworzyć jakiś tam...
Ja myślę, że to może poprawić, że tam ktoś, kto się tym zajmuje, to po prostu przeoczył
ja myślę,
i
że jeżeli
w założeniach nie zapomniał parsować znaku końca wiersza i tyle.
Tak, więc ja myślę, że jeżeli się to zgłosi, a zamierzam to napisać do twórcy, to może wyda nową wersję. Dodajmy, że jest to dodatek zgodny z najnowszymi wersjami NVDA, więc można go pobrać z GitHuba. Nie jest to oficjalny dodatek, jednak po szybkim rekonesansie nie wydaje mi się w żaden sposób podejrzany. Niemniej jednak nie biorę odpowiedzialności za wersję nowsze niż 2.4. A nawet 2.4, bo też nie jestem jakąś programistką niesamowitą. Natomiast link będzie w komentarzu. I ten link prowadzi do repozytorium na GitHubie. Tam mogą znajdować się nowe wersje.
W międzyczasie Piotr sprecyzował swoje pytanie. Dodał, chodziło o usługi Google. No ale tam chyba już...
Będą.
Będą.
Będą, bo w Honorze będą. Mhm. Właśnie po to jest, jakby po to Honor jest, jakby przejął rynek Huawei, żeby mieć te usługi Google, bo tylko Huawei jest na czarnej liście.
Na czarnej liście. Okej. Okay. No to się tu sprawa wyjaśniła. A teraz kilka słów o aktualizacji monitorów brajlowskich. Mantis i Chameleon, czy Chameleon. O tych monitorach więcej opowie Mikołaj.
Tak. Tak. Mantis i Chameleon. Tak naprawdę, oczywiście monitory Humanware'a, o których myśmy tutaj kilka razy już, nie raz i nie dwa mówili, doczekały się teraz aktualizacji i weszło kilka nowych funkcji. Pierwsza rzecz to jest rzecz, której w Polsce chyba do tej pory nie znaliśmy, a w Stanach Zjednoczonych, no, gdzie APH Humanware króluje, była ona na Braille Note'ach bardzo często używana, czyli Exam Mode. Exam Mode, tryb egzaminu, tryb, w którym monitor Braille'owski może być zablokowany na określony czas przez na przykład nauczyciela, tak żeby mógł wspierać tylko określone funkcje, żeby uczeń sobie nie wyszedł poza to, co mu na egzaminie wolno. W tym przypadku, w przypadku akurat Mantisów i Chameleonów, ten tryb polega na tym, że możemy zablokować urządzenie tak, że będzie działało tylko z komputerem, tylko w trybie terminala, nie będzie możliwy do użycia przez dany czas notatnik. Efekt tego jest taki, że no, uczeń musi korzystać tylko i wyłącznie z komputera, no, na który zakładamy, że jest ekran, zakładamy, że ktoś patrzy, a nie może sobie zerkać po drodze do swoich notatek. Drugą funkcję, jaką wprowadzono, to jest funkcja szybkich notatek. Możemy sobie jednym skrótem otworzyć z dowolnego miejsca, w dowolnym momencie, taki nasz gdzieś tam podręczny plik, w którym sobie umieszczamy jakieś takie nasze szybkie notatki. Nie musimy się doszukiwać, gdzie ten plik jest, zamykać obecnego dokumentu, otwierać nowego, co nam trochę zajmuje, a jeżeli nam ktoś chce coś szybko, powiedzmy, podyktować, naciskamy sobie tylko jeden skrót, od razu możemy pisać do naszych szybkich notatek, piszemy, wychodzimy, jesteśmy tam, gdzie byliśmy, no a potem sobie możemy to w wolnej chwili już gdzieś wyciągnąć i przenieść tam, gdzie trzeba. Trzecia funkcja to jest obsługa plików PDF, co też jest dość przydatną rzeczą, żeby sobie można było takie pliki czytać. Tam jest ograniczenie, że chyba do 5 MB, do kilku megabajtów te pliki mogą tylko mieć. Jeżeli będą większe, to nie wejdą, nie obsłuży ich to urządzenie, bo tam podejrzewam, że pamięci RAM jest nie za wiele, no bo to urządzenie też nie jest nie wiadomo jak skomplikowanym notatnikiem. Czwartą funkcjonalnością jest wsparcie języka hiszpańskiego, więc jeżeli ktoś chce, to może również z takiego języka korzystać. No i tutaj zaczyna się powoli, z tego co widać, spełniać to, o czym APH i Humanware mówiło, jak te Mantisy i Chameleony wchodziły, czyli jakieś rozszerzenie się na rynki międzynarodowe. Bo Humanware no, zaczyna gdzieś tam to sprzedawać międzynarodowo w coraz większej ilości krajów. W Polsce, z tego co wiem, oficjalnej dystrybucji jeszcze nie ma, ale skoro no, widzimy, wchodzą nowe języki, to też pytanie, kiedy, jeżeli w ogóle, taka oficjalna dystrybucja u nas w Polsce będzie.
Miło by było, bo to w końcu jakaś kolejna oferta na rynku i rzeczywiście no, byłoby z czego korzystać, bo jak widać z tego, o czym Mikołaj opowiada, to dosyć interesujące urządzenia. A czy interesująca jest wyszukiwarka dostępnych stron internetowych Access Find? Paulina zna odpowiedź na to pytanie.
Jest interesująca, ale chyba bardziej pod względem socjologicznym niż pod względem technologicznym, ponieważ tak jak napisałam w jakby headzie tego newsa, chciałabym krytycznie spojrzeć na ten projekt i właśnie specjalnie to napisałam i podkreśliłam od razu, ponieważ nie chcę, żeby to było odczytane tak, że ja się będę zachwycać teraz tym wynalazkiem. Ponieważ zacznijmy może od opisu. Według twórców Access Find, czyli notabene twórców naszego już znanego dobrze AccessiBuy, niecałe 2% stron internetowych jest dostępne dla osób z różnymi typami niepełnosprawności. Wychodząc tym osobom naprzeciw, zespół chce stworzyć, a w zasadzie już jest w trakcie tworzenia, wyszukiwarki tych dostępnych stron. Można się na listę takich dostępnych stron wpisać, jeżeli się jest założycielem strony. I to podkreślmy, ja nie mogę wejść i napisać, że ej, słuchajcie, ta strona, na przykład, nie wiem, tego sklepu jest dostępna i fajnie się z niej kupuje. Nie, to musi zrobić założyciel tego sklepu. I z listy tych stron, które tam będą dostępne, będzie można wyszukać coś, co będziemy chcieli no, tam znaleźć. Czyli na przykład, no stawia nas to w takiej, jakby, nie wiem, dla mnie to jest dziwne, bo jak ja szukam na przykład, nie wiem, sobie banku, żeby założyć konto, to raczej bardziej mnie interesuje to, jaka jest oferta danego banku, niż to, jak strona banku jest dostępna, bo raczej nie znam takiej strony, która jest kompletnie niedostępna. Tak
to znaczy inaczej, Paulino. No, w ten sposób to może niekoniecznie. No, mnie interesuje.
Znaczy,
mnie interesuje, ja jak dostępna jest strona chociażby banku z jednego prostego powodu. Akurat operacje bankowe czy podobne to są takie operacje, które ja chciałbym móc wykonywać po pierwsze samodzielnie, a po drugie ja chcę wiedzieć, co ja robię, no bo to są pieniądze. Ja, wiesz, klikniesz gdzie nie trzeba i może się nagle okazać, że wykonałaś jakąś operację, której absolutnie wykonywać nie chciałaś i nagle z konta coś ci zniknęło.
Znaczy, więc ja bym sądzę, bo to więc się ja potwierdzę bym tu, zawsze.
No tak, ale na przykład to potwierdzenie może być dla ciebie też nieczytelne. Na przykład przez aplikację, która nie będzie do końca dostępna. Więc ja tu z tą dostępnością
znaczy,
bym powiedział, że...
Okej, przyznaję.
No, bo dostępność jest, tylko ja mam... Dostępność jest bardzo istotna moim zdaniem i jest dla nas decydującym bardzo często czynnikiem przy wyborze danej usługi czy produktu. Tylko ja już mam takie... Tak się trochę niepokoję, jak słyszę, że za tworzenie takiej wyszukiwarki wzięli się ludzie od nakładek dostępnościowych.
Tak.
To już pobudzi mój większy niepokój.
Mój też, dlatego to podkreśliłam, natomiast no też nie chcę dyskredytować projektu tych osób wprost tylko dlatego, że są tymi samymi osobami od AccessBuy. Natomiast no, uważam, że jednak Google będzie bardziej używanym przez nas silnikiem wyszukiwania, ponieważ niekoniecznie strona musi mieć zadeklarowaną dostępność, żeby była dostępna. Więc no cóż.
No dobrze, ale o samej wyszukiwarce. Udało ci się coś za jej pomocą znaleźć?
To znaczy nie. Tak jak powiedziałam na początku, ta wyszukiwarka jest jeszcze w trakcie tworzenia. Będą mogły się dopisywać jakieś organizacje czy firmy do tej wyszukiwarki, natomiast obecnie jest to na etapie promowania i jeszcze dopracowywania szczegółów.
A czy to nie będzie przypadkiem tak, bo czy to nie będzie przypadkiem tak, że na przykład bardziej promowane będą, ja się tak obawiam, to oczywiście jest wróżenie z fusów, bo nie mam żadnych dowodów na to, ale czy na przykład nie okaże się, że w tej wyszukiwarce bardziej promowane na przykład będą, powiedzmy, strony, które będą korzystały z tej nakładki AccessBuy, albo...
Takie informacje do mnie docierają. Takie informacje do mnie docierają, że także komu ma być, co no nie jest uważam dla nas dobrą opcją. No po pierwsze dlatego, że ta nakładka nie działa i o tym już niejednokrotnie mówiliśmy.
Owszem.
Po drugie dlatego, że bardzo często jest tak, że my jesteśmy sobie w stanie znaleźć jakąś stronę w zwykłym Google'u, która wcale wymogów WCAG nie spełnia. Podejrzewam, że jeżeli byśmy dokładnie znaleźli jakikolwiek polski bank, to żaden z nich nie będzie w 100% dostępny.
To znaczy, słuchajcie, to w ogóle oczywiście, ja bym powiedział nawet więcej. W zasadzie to podejrzewam, że strona, która jest zgodna z wytycznymi WCAG na poziomie potrójnego, a to nawet prawdopodobnie w ogóle nie istnieje.
A to swoją drogą.
Więc nie ma tak naprawdę w 100% dostępnej strony internetowej zawsze dla każdego. To dostępność, no bardzo często dlatego się mówi, dostępność jest procesem. Nie da się zrobić dostępności raz i powiedzieć, to my już w sumie idziemy do domu, bo dostępność właśnie się stała i jest zrobiona. Po prostu to jest proces. Tak więc wydaje mi się, że to... Dobrze, Mikołaju, mówisz, tak? Dostępnej w 100% strony, jeżeli strona będzie gdzieś tam, powiedzmy, nawet jakoś miała problemy z dostępnością, to my sobie poradzimy. No, a mnie po prostu zastanawia bardzo, jakie będą kryteria twórców tej wyszukiwarki w dodawaniu stron do niej. I o to mi tu cały czas chodzi. I mam dziwne przeświadczenie, że będzie to dodawanie stron przede wszystkim tych, które zdecydują się na nakładkę. Także tak to, jeżeli chodzi o Access Find, o wyszukiwarkę dostępnych treści. A czy rzeczywiście dostępnych, to się wszystko okaże. A teraz Far Cry 6, taka gra, która ma mieć dostępność, ale pytanie, jaka to będzie dostępność? Mikołaju, ty wiesz coś na ten temat.
Dokładnie, bo to jest kolejny tytuł od Ubisoftu, w którym ta dostępność jest obiecana. I tak naprawdę nie wiadomo, no, dostępność jakaś będzie. I dla wielu grup, którzy mają jakieś lżejsze i mniej, że tak powiem, przeszkadzające w graniu niepełnosprawności, myślę, że to będzie bardzo duża rewolucja, bo mówi się na przykład o napisach, o informacji tekstowej, o tym, jakie dźwięki słychać, co na przykład dla osób głuchych się bardzo przyda, o wielu takich rozwiązaniach. No pytanie właśnie, co z niewidomymi? Bo tak, powiedziane jest, że będzie screen reader, i że jest wywiad w ogóle przeprowadzony przez serwis Can I Play That, który no właśnie sprawdza takie mainstreamowe gry i tworzy recenzje, kto w co może grać i co dla kogo jest dostępne. No i tenże serwis właśnie przeprowadził wywiad z twórcami tej gry, zresztą dość no, popularna seria wśród osób widzących. I pojawiły się tam w wywiadzie jakieś wzmianki o screenreaderze, o tym, że menu będzie odczytywane głosem, o tym, że tam poszczególne ekrany, które były tam wspomniane, jakieś ekrany ekwipunku, że to wszystko będzie odczytywane syntezą mowy. Pojawiły się wzmianki o tym, że no, będzie taka funkcja, żeby kursor nam skakał od razu po opcjach. Że nie musimy pływać tym kursorem i nie wiadomo gdzie jesteśmy, tylko będziemy mieli taką opcję, żeby no, od razu nam się kursor przemieszczał z jednej opcji do drugiej. Co osobom niewidomym no, będzie zdecydowanie przydatne. Ale czy i na ile dokładnie ta dostępność będzie, to o tym się jeszcze myślę musimy przekonać. No bo z jednej strony ewidentnie tutaj widać, że coś na temat osób niewidomych ktoś pomyślał, skoro no, są mówiące menu, są jakieś efekty dźwiękowe, wspomina się o tym, ale z drugiej strony, no jak widzieliśmy też na przykładzie bodajże Assassin's Creed Valhalla, tam też miały być jakieś mówiące menu i jakieś efekty dźwiękowe, no ale wyszło na to, że to jednak nie wystarczyło i że to jednak nie było do końca tyle, żeby osoby niewidome mogły w to grać. Mówi się o tym, że jakoby ta gra miała zawierać w sobie wszystkie, przy jej tworzeniu były wykorzystane wszystkie lekcje, jakich Ubisoft się nauczył na podstawie dostępności wszystkich swoich poprzednich gier, tak tutaj cytując słowa deweloperów. No tylko pytanie, ile z tego będzie wystarczające dla nas, bo ewidentnie widać, że coś jest w tej kwestii robione i bardzo dobrze, że jest coś w tej kwestii robione, no ale obawiam się, że nie może być jeszcze niestety tak, że zanim w te gry będą mogli grać niewidomi, to jeszcze trochę czasu musi upłynąć.
pożyjemy, zobaczymy. Kiedy gra się ukaże, no to może ktoś się pokusi z perspektywy osoby niewidomej na jakiś gameplay i gdzieś będziemy mogli się przekonać o tym, jak ta gra jest grywalna dla nas. A teraz zupełnie zmieniamy temat, choć do dostępności to my jeszcze wrócimy i to za moment. Teraz będzie o dostępności, ale zabiegów, nowych zabiegów w Centralnej Przychodni Polskiego Związku Niewidomych. Informację na ten temat ma Robert.
Centralna Przychodnia Rehabilitacyjno-Lecznicza Polskiego Związku Niewidomych rozpoczęła zabiegi, wykonywanie zabiegów kapsulotomii i irydotomii, jak również innych zabiegów drobnych, takich chirurgiczno-okulistycznych. No i teraz zanim powiem, co to jest ta irydotomia i co to jest ta kapsulotomia, to powiem, jak się dostać na taki zabieg. Otóż, jeśli jesteśmy pacjentami przychodni, no to wiadomo, że oni nas tam odpowiednio pokierują. Natomiast jeśli nie, należy dostarczyć skierowanie do poradni okulistycznej, do przychodni wystawionej przez lekarza powszechnej opieki zdrowotnej. No i wtedy można takie zabiegi wykonać pod pewnymi warunkami. Aha, i co jeszcze? I takie zabiegi możemy wykonać albo na NFZ, albo prywatnie oczywiście. To zależy od tego, jak i co, prawda? No i jeżeli chcemy to wykonać, należy przedstawić przed wizytą, dostarczyć badanie morfologii i glukozy naczczo i APTT, nie wiem, co to jest APTT, wybaczcie. I te badania nie mogą być wykonane później niż na 7 dni przed wizytą. Mogą być wcześniej, ale nie mogą być później. No i teraz, co to jest ta kapsulotomia i co to jest ta irydotomia? Bo ja też jestem ciekawy i mogę wam powiedzieć, że kapsulotomia jest to zabieg korygujący zabieg usunięcia zaćmy. Ponieważ czasami po zabiegu usunięcia zaćmy, który został prawidłowo przeprowadzony, pojawia się problem, że mętnieje tak zwana soczewka i trzeba zrobić otwór laserowy w tylnej torbie soczewki, aby człowiek widział lepiej. I teraz te zabiegi w centralnej przychodni są robione nowoczesnym sprzętem laserowym. I powiem szczerze, laser JAK i laser SLT, i tutaj są cyferki, powiem szczerze, które mi nic nie mówią, więc te wszystkie informacje Państwo dostaniecie w linku pod audycją w komentarzu, bo ja dałem oczywiście specjalny link do tego, i co i jak również na stronie przychodniapzn.pl można to przeczytać o sprzęcie i tak dalej. Ja się na nim nie znam, mogę coś przekręcić, więc wiem, że przychodnia PZN-u słynie z specjalistów i raczej mało tam osób narzeka na tęże placówkę. No więc wykonują takie zabiegi i ten zabieg właśnie kapsulotomii może być wykonany. On jest wykonywany w warunkach ambulatoryjnych, trwa od kilku do kilkunastu minut. No i po zabezpieczeniu oczywiście oczu może taki pacjent pójść do domu i poprawę widzenia zauważy już bardzo szybko po takim zabiegu kapsulotomii. Tam są jakieś robione rzeczy z soczewką, nakładana jest jakaś soczewka nagałkowa. Ja do końca się nie znam na tym, proszę Państwa. Można to wszystko przeczytać, będzie w komentarzu pod audycją. Natomiast kolejna rzecz, to już troszeczkę mi bliższa, to jest zabieg iridotomii, bo zabieg iridotomii jest używany przy leczeniu niektórych postaci jaskry. I o co tu chodzi? Chodzi o to, że w przypadku jaskry mamy do czynienia z wysokim ciśnieniem płynu wewnątrzgałkowego. I można zrobić jakiś odpowiedni tam otwór w tęczówce oka, czy gdzieś tam laserem, który spowoduje, że płyn z tylniej części oka przepłynie do przedniej części oka, co spowoduje duże zmniejszenie ciśnienia i przestanie wtedy uszkadzać nerw wzrokowy i nie zrobią się jakieś wzrosty,
które mogą się stać. Mało tego, poprawna, znaczy bardzo dobre wykonanie takiego zabiegu iridotomii powoduje to, że jesteśmy w stanie odstawić leczenie farmakologiczne. Ja tylko pamiętam, że wtedy, kiedy miałem jaskrę, był taki okres, znaczy jaskrę się ma cały czas, ale był taki okres, kiedy musiałem brać krople, Timoptik i tam Oftensim i takie rzeczy, żeby obniżyć ciśnienie wewnątrzoczne. No tylko, że ja to robiłem, tam byłem leczony w innej klinice na to, chyba jakąś podobną metodą, albo w każdym razie dużo, dużo dawniej. No teraz można tą metodą iridotomii, ten zabieg wykonać w centralnej przychodni rehabilitacyjno-leczniczej i ten zabieg też jest wykonywany metodą ambulatoryjną i też trwa ten zabieg dość krótko i poprawa jest lub może być dość znaczna. Myślę, że fachowcy mogą się bardziej w tym temacie wypowiedzieć, a nie koniecznie ja, no ale skoro możemy to wykonać na NFZ bezpłatnie, no oczywiście płatnie też, ale bezpłatnie też, więc może warto się tym zainteresować, jak ktoś potrzebuje. Natomiast jeszcze są zabiegi usuwania guzków gradówki. To jest gradówka to jest taki guzek zapalny, który się pojawia na oku w wyniku zablokowania gruczołów łojowych lub gruczołu Meiboma. Nie wiem, czy dobrze nawet mówię tego Meiboma, czy tak się to nazywa. W każdym razie są różne fazy leczenia tych guzków gradówki. W każdym razie guzki gradówki powodują pogorszenie widzenia przez ucisk na rogówkę. I te guzki można w tej przychodni też ładnie usunąć, jak również można usunąć inne niepotrzebne, jak to nazwać, wykwity, które występują na oczach, mogą wystąpić. To są prosaki, torbiele i inne tego typu. I też można w centralnej przychodni przy pomocy lasera, tudzież skalpela, usunąć, oczywiście umawiając się na wizytę. Ja tylko jeszcze przypomnę, Centralna Przychodnia Rehabilitacyjna Polskiego Związku Niewidomych mieści się przy ulicy Karmelickiej 26 i adres strony internetowej przychodniapzn.pl. Można tam odczytać wszystkie telefony, maile i tak dalej. Ja też je podam i będą one w artykule i w linku w komentarzu pod audycją. Będzie można przeczytać dużo, dużo więcej niż to, co ja tutaj Państwu opowiedziałem albo próbowałem opowiedzieć.
No będzie chyba można też zapoznać po prostu ze szczegółową ofertą przychodni PZN.
Tak, tak, też i ze szczegółowymi opisami tej operacji, bo wiecie, jak ja czytałem to i to są jakieś soczewki na żelowe, jakieś takie różne.
Nie, no to jest rzecz specjalistyczna.
To są fachowe rzeczy.
Tak, to jest rzecz specjalistyczna, którą
wymiękam, przepraszam.
Tak, którą rozumie i być może osoba, której problem bezpośrednio dotyczy, bo
tak,
się
albo lekarz okulista, specjalista,
no to lekarz to nawet nie być może, tylko powinien te rzeczy wiedzieć, co to jest.
Natomiast niekoniecznie redaktor Tyflo Przeglądu.
Tak, tym bardziej, że my przede wszystkim...
Albo nawet podredaktor, że my przede jest wszystkim... taka możliwość i proszę bardzo, można skorzystać.
My przede wszystkim zajmujemy się technologiami i ta dziedzina jest tam bliska. Okulistyka, wybaczcie, niekoniecznie. A teraz będzie o dostępności, a konkretnie o pewnej stronie, która to skupia różnego rodzaju informacje z dziedziny dostępności. Nazywa się WebAble. Tę stronę wynalazł Mikołaj. Cóż tam ciekawego mamy?
Tak, i stoi za całym przedsięwzięciem bodajże korporacja gdzieś powiązana z Freedomem. Bo to oni z tego co wiem za tym stoją. Idea strony jest dość prosta. Zgromadzenie w jednym miejscu, oczywiście w języku angielskim, wszystkich newsów, wszystkich informacji z dziedziny dostępności, które mogą się osobom niepełnosprawnym przydać. Strona jest dość prosta, mamy takie główne kategorie, mamy taką główną kategorię, mamy też podkategorie, nie wiem, na przykład kultura i sztuka, technologia i wszelkie związane z dostępnością newsy, które w tych kategoriach gdziekolwiek w internecie się pojawią, o których ta strona wie. Po prostu zostaną tam umieszczone. Są to zwykłe linki. Możemy sobie w linkach kliknąć i zostajemy w tym momencie przekierowani już do źródłowego artykułu, który ta strona zaindeksowała. Mamy też pole do wyboru, pole do, przepraszam, do wpisania, gdzie możemy podać adres bodajże kanału RSS. Jeżeli wiemy, że jakaś strona w języku angielskim takie dostępnościowe informacje umieszcza, to możemy zaproponować, żeby autorzy tejże strony WebAble dodali ten nasz kanał, który my im tam podrzucimy, jako jeden z kanałów, z których te informacje wskakują. No i w ten sposób dołączy on do bazy, z której te newsy, te artykuły są brane. Więc w taki sposób, nie bez konieczności samodzielnego gdzieś tam sprawdzania źródeł, przeszukiwania sieci, a może te strony by warto, a może te strony by warto, jesteśmy sobie w stanie wejść po prostu na WebAble, przejrzeć i przeczytać różne dostępnościowe newsy, bo twórcy WebAble sami nam przygotują listę źródeł, z których takie newsy warto brać i sami nam skompilują taki raport po prostu z tych właśnie źródeł, co w dziedzinie dostępności w tym momencie się dzieje i na co warto zwrócić uwagę. No więc jeżeli ktoś język angielski zna, to myślę, że warto raz na jakiś czas sobie wejść, zajrzeć i poczytać, co tam nowego. Może coś dla siebie ciekawego znajdziemy, bo wiadomo, że nie każdy wszystkie źródła będzie obserwował. A my też myślę, że
od czasu do czasu tam zajrzymy.
Zajrzymy, jeżeli coś ciekawego będzie, to też oczywiście opowiemy o tym w tychlo przeglądzie.
Tak jest. Zbliżamy się do końca naszej sekcji z informacjami Tyflo. W związku z tym moje pytanie, czy ktoś z was jeszcze chciałby się czymś podzielić?
Ja bym chciał, ja coś mam, ale na razie mam to trochę połowicznie, bo wiem, że wyszedł nowy głos od akapeli, polski głos, nazywa się Gosia. Problem jest taki, że za żadne skarby nie jestem w stanie zmusić strony z demem akapeli do tego, żeby była posłuszna, żeby działała i żeby cokolwiek dla mnie odtworzyła. Próbowałem w tym momencie trzy przeglądarki Windows, jedną przeglądarkę na Windowsie i dwie przeglądarki na Macu i na żadnej z tych trzech przeglądarek nie jestem w stanie w dostępny sposób tego zrobić. Jeszcze tutaj z tą stroną będę się starał powalczyć i jeżeli mi się coś uda, to może będę w stanie głos zademonstrować, bo sam jestem ciekawy, jak brzmi, ale no na razie z tego co widzę, to strona demo akapeli po prostu jest tragicznie dostępna i się po prostu, no na razie jeszcze nie doszukałem sposobu, jak sobie z tą stroną poradzić, żeby to zadziałało tak, jakbym chciał.
A to aż dziwne, bo to kiedyś dobrze działało. Pamiętam, że bez problemu można było odsłuchać te sample demonstracyjne, no ale widać, coś popsuli i teraz ich nie słychać. Parafrazując klasyka. Ja jeszcze mam też z gatunku informacji dla osób niewidomych i o niewidomych traktujących taką ciekawostkę. Aplikacja Be My Eyes, aplikacja, która oprócz tego, że łączy wolontariuszy i niewidomych, żeby sobie nawzajem mogli pomagać, to także ma ten taki kącik profesjonalny. No i tam można się łączyć z konkretnymi organizacjami na terenie naszego kraju. Nie mam informacji, że w Polsce coś się ruszyło w tej kwestii, ale na przykład mam informację, bo dosłownie przed momentem taka wiadomość do mnie spłynęła, że w Szkocji jest już opcja, aby niewidomi, którzy mieszkają tamże, mogli łączyć się z taką organizacją. Ona się bodajże Visibility Scot nazywa. To jest organizacja, która pomaga w różnego rodzaju kwestiach związanych chociażby z utratą wzroku. Są w stanie podpowiedzieć, jak sobie radzić, jeżeli coś takiego nas w życiu spotka. Więc jeżeli na przykład mamy osoby niewidome, które nas słuchają i mieszkają w Szkocji, a podejrzewam, że może tak być, no to taka informacja szczególnie dla nich. Oczywiście, no wiadomo, raczej język angielski byłby tu mile widziany, ale pozostaje mieć nadzieję, że nie będzie to problemem. W aplikacji Be My Eyes taka możliwość jest. No dobrze, to teraz krótko w technikaliach, bo w technikaliach to ja chyba tylko dziś opublikowałem dwa tematy i one też nie będą jakieś długie, bo są to dwa odnośniki, które na przełomie tego tygodnia udało mi się dla was wygrzebać. Pierwszy odnośnik to strona findaredit.com, findaredit.com. Reddit, myślę, że serwis bardzo dobrze znany, szczególnie tym, którzy władają językiem angielskim. Problem tylko w tym, że tych redditów to, czyli takich jakby kategorii, w obrębie których można dyskutować na różne tematy, jest naprawdę mnóstwo. No jest jakaś tam wyszukiwarka, można próbować coś znaleźć, ale twórcy strony findaredit.com pokusili się o skatalogowanie tego wszystkiego. No i mamy tam na stronie takie główne kategorie, jakaś muzyka, rodzina i relacje i innych jeszcze kilka głównych takich kategorii, jakaś tam technologia zdaje się też jest i tak dalej, i tak dalej. No i później mamy podkategorie, a tych podkategorii jest naprawdę dużo. Można sobie przeglądać te reddity, przeglądać i od razu sobie przeczytać, o czym się w danym miejscu dyskutuje. Więc jeżeli ktoś ma jakieś nietypowe hobby albo po prostu chciałby zobaczyć, o co w tym reddicie chodzi, na jakie tematy można podyskutować, bo nie ma pomysłu, a wszak dostępnych klientów tej usługi nie brakuje, sama strona też dostępna jest całkiem nieźle, no to można popróbować i można się pobawić. Strona, przypomnę raz jeszcze, findaredit.com, findaredit.com. Druga strona, którą znalazłem, to jest strona PasteNow, pastenow.me/create. To jest strona, jakich wiele w internecie, bo po prostu jest to strona służąca do tego, żeby się danym tekstem podzielić, bo głównie tego typu strony służą do umieszczania tekstów, kodów źródłowych, jakichś odnośników też, to różne rzeczy tam ludzie publikują, ale generalnie raczej jeżeli jest to jakiś zbiór multimedialny, no to musi być umieszczony gdzie indziej, a w takich miejscach zwykle publikuje się linki. Natomiast tu jest to o tyle ciekawe, że te linki po jakimś czasie wygasają i możemy dosyć skutecznie zarządzać tym, bo możemy na przykład zadecydować nawet, że link będzie ważny tylko przez 5 minut i puszczamy go w sieć, a jak ktoś już nie zdąży, no to trudno, jego strata. Maksymalnie do 24 godzin możemy sobie taki tekst udostępnić na taki okres czasu. Może to być przydatne dla, co niektórych czasem zachodzi taka potrzeba, żeby udostępnić coś tylko na określony czas, żeby to na zawsze gdzieś tam w sieci nie pozostało, chociaż oczywiście, no wiadomo, każdy może sobie coś takiego skopiować i udostępnić to gdzieś później na swoim własnym serwerze albo w jakiejś innej usłudze, no tego nikomu raczej nie będziemy w stanie zabronić. Ale jeżeli komuś byłaby taka usługa potrzebna, no to raz jeszcze pastenow.me/create. Będzie link w komentarzu zarówno do tej strony, jak i do katalogu z redditami, więc spokojnie wszystko sobie będziecie mogli kliknąć bezpośrednio z naszej strony internetowej, jeżeli teraz nie pamiętacie tych adresów. No dobrze, czy ktoś z was jeszcze chciałby coś dodać, bo jeżeli chodzi o nasze dzisiejsze tematy, to byłoby to już na tyle.
Ja na szybko jeszcze dodam, że wyszła ostatnio aktualizacja Firefoxa, która wprowadza wygląd Proton jest to jakiś odświeżony design i obawiałam się jakichś zmian w dostępności czy innych utrudnień. Natomiast przyznaję się, że dawno nie korzystam z Firefoxa, więc nie mam porównania, ale chyba wszystko wygląda dla nas po staremu.
Ja dziś korzystałem z Firefoxa, nie zaobserwowałem żadnych problemów.
Ale nie, bo to jest, bo na razie to trzeba włączyć we flagach.
We flagach.
W konfigu.
Okej, okay, bo dziś akurat widziałem, że jakiś, ale też dość dawno nie używałem Firefoxa, a dziś mi przyszła aktualizacja, więc no to może już od jakiegoś czasu ona tam sobie leżała, ale akurat dziś miałem taką potrzebę, żeby skorzystać z tej przeglądarki. To nie zauważyłem problemu, ale to jeżeli we flagach, no to faktycznie nie zmieniałem, ale może ktoś zmieniał, może ktoś testował i by się chciał
mówię,
z nami podzielić.
Z tego co wiem, to nie ma obaw, bo wszystko jest chyba po staremu.
No czyli...
Ja czekam, aż przestanie mi się zgłaszać narzędzie tam awarii w przeglądarce Mozilla Firefox.
To mnie od tej przeglądarki... odstręczyło.
Bo ono się zgłasza naprawdę dosyć często. Kiedyś tego nie było, teraz to jest po prostu. No, raz na trzy razy.
Słuchajcie, niestety, problem jest taki, że każda przeglądarka ma jakiś problem. Chrome bardzo lubi konsumować zasoby, Firefox lubi się wysypywać. I tak naprawdę z dostępnych silników to głównie mamy te dwie. Tak, ewentualnie może ktoś mutacji jakiś popróbować. Na przykład Brave'a, o którym to z Mikołajem kiedyś robiliśmy też audycję, o którym rozmawialiśmy. Gdyby ktoś miał ochotę, to ja ze swojej strony mogę śmiało polecić. Całkiem przyjemna przeglądarka. I dba o naszą prywatność. Troszkę lepiej niż inne. Dobrze. Czy coś jeszcze? Skoro nie, to w takim razie, no mówiłem, dziś rekordowo krótki tyfloprzegląd, ale no i czasem tak być musi, czasem tak się musi zdarzyć. W tym tygodniu po prostu jakoś w informacje nam nie obrodziło, a też jesteśmy w uszczuplonym składzie, bo po prostu tak akurat, a nie inaczej wyszło. Ten tydzień w ogóle też taki krótszy, długi weekend tak naprawdę nam coraz to wielkimi krokami się zbliża kolejny, także na dziś to tyle. Dziękujemy wam bardzo za to, że byliście z nami, że nas słuchaliście. Paulina Gajoch, Robert Łabęcki, Mikołaj Hołysz. Dziękujemy wam bardzo za uwagę. I mówiący te słowa Michał Dziwisz, kłaniamy się do następnego Tyfloprzeglądu za tydzień, we wtorek po 20. Już podejrzewam, że w większym składzie.
Był to Tyflo Podcast. Pierwszy polski podcast dla niewidomych i słabowidzących. Program współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.